Witam was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Cieszę się, że mogłem być u was, że mogłem być wśród was i chciałbym tylko taki przykład powiedzieć, jak kiedyś moi nauczyciele, tacy starsi bracia, jeździli tam na te tereny Opole. Godziny się nie zaczynały i tam był taki zwyczaj praktykowany, a zaśpiewajmy jeszcze jeden psalm, bo ci tam nie przyszli. No a potem, a jeszcze jeden, bo i tak tych psalmów śpiewali tam kilka, nie? Aż się tam wszyscy zeszli i brat Kędzior, który tam on tak zdecydowanie usługiwał, mówi, a wy też psalmy śpiewacie, jak się śpiewa, śpieszycie do pociągu, gdzie jest według rozkładu jazdy godzina wyznaczona, czy się śpieszycie? O nie, to nie można, to tam się nie przesunie. A jak przychodzimy przed oblicze naszego Pana, to no, to jest może jakiś inny wymiar. Chciałbym powiedzieć, że ja nie mówię tutaj o tym, bo w zborze tutaj tego nie ma, ale już się spotkałem z tym właśnie, że tak ludzie przychodzą, że tak jak to nieraz w kościele, żeby przed podniesieniem zdążyć, żeby zaliczyć, nie? Tu my jesteśmy wszyscy razem po to, żebyśmy mogli razem tak modlić się i uwielbiać naszego Pana. Dzisiaj jest przewidziana pamiątka wieczerzy i chciałbym powiedzieć, już parę razy tutaj byłem i usługiwałem też przed wieczerzą Słowem Bożym i zawsze wracam do tego jednego słowa, które jest dla nas tak bardzo ważne. Ono jest zapisane w pierwszym liście do Koryntów, 11 rozdział, 26 wiersz, który tak bardzo mówi wyraźnie, ilekroć byście... Ja to przeczytam, chociaż to już znam na pamięć. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. W przekładzie interlinearnym jest taka tylko mała różnica. Jest powiedziane, śmierć pańską opowiadacie, ażby przyszedł. I my mamy śmierć pańską opowiadać, bo to jest to dzieło odkupienia, które zostało dokonane na krzyżu Golgoty i dzięki temu my mamy przystęp do tronu łaski, do naszego Pana. I chciałbym powiedzieć, że to jest coś kosztownego i gdy my patrzymy na inne miejsca Słowa Bożego z pierwszego listu do Koryntian, z tego samego listu, my czytamy, że apostoł Paweł w drugim rozdziale mówi do Koryntian, a właściwie mówi, a pisze, że pisze tak, drugi rozdział, drugi wiersz mówi, albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną, co innego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. Tu już był wspomniany apostoł Paweł i my wiemy, kim on był, w jakich warunkach on pracował, w jakich warunkach on żył. To wszystko było przepowiedziane, bo kiedy ten sługa Boży Ananiasz został wysłany przez samego Pana do miejsca, gdzie niewidomy, to znaczy stracił wzrok, Saul i był w Damaszku, kiedy on się modlił i pościł, nie wiadomo było, co będzie dalej po spotkaniu z Jezusem, to wtedy przychodzi do niego Ananiasz i mówi, że go Pan powołał, a Ananiaszowi było powiedziane, a ja mu ukażę, jak wiele on musi cierpieć. Cierpienia chyba każdy z nas unika i nikt się nie pcha samodzielnie do tego, żeby być w jakiś sposób prześladowany. A apostołowi Pawłowi było przepowiedziane, że będzie bardzo wiele musiał przecierpieć. I gdy my czytamy drugi list do Koryntów, już te końcowe rozdziały, to w 11 rozdziale mamy tak bardzo wyraźnie napisane świadectwo apostoła Pawła, co on wszystko przeżył. My w Dziejach Apostolskich mamy opisane tą historię, kiedy ten okręt się rozbił i oni wylądowali w końcu, ocaleli i wylądowali na Malcie, na Morzu Śródziemnym, ale tam jest napisane, że trzykrotnie się ten okręt rozbił, a tylko jedno mamy tak dokładnie opisane. I ja mogę tyle powiedzieć, że apostoł Paweł tak mówiąc o sobie, o tym, co dla niego było tak ważne, krzyż Golgoty, to on w 15 rozdziale pierwszego listu pisze tak. 15 rozdział, 8 wiersz. Na ostatek po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi, bo ja jest najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien, aby był zwany apostołem, przeto, żem prześladował zbór Boży. Lecz łaską Bożą jestem tym, czym jest, a łaska Jego przeciwko mnie daremną nie była. Ale obficie niż oni wszyscy pracował. Wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Apostoł Paweł mówi, że więcej od innych pracował, ale od razu to sprostuje i mówi, ale nie ja, ale łaska, która jest we mnie. Kiedy wiedziałem, że tutaj mam być akurat w pierwszą niedzielę, kiedy odbywa się pamiątka wieczerzy, nie wiedziałem jeszcze, czy będzie brat Andrzej, bo miał gdzieś wyjechać, ale tak rozważałem to słowo, bo ciągle na nowo wracam do tego, co apostoł Paweł pisze, do czego nazywa, abyśmy śmierć pańską opowiadali. I tak w ubiegłym tygodniu jeszcze otrzymałem ja różne czasopisma, otrzymuję ewangeliczne i otrzymuję też już od wielu lat takie czasopismo Topik. To jest takie ponadkonfesyjne czasopismo, które opisuje różne wydarzenia z punktu biblijnego punktu widzenia. I tam są też różne relacje opisane przeżyć tych, którzy są prześladowani. I tam znalazłem taki reportaż byłego zakładnika. Ten były zakładnik baptysta, profesor Norman Kember, który miał 74 lata. On został ujęty jako zakładnik w Iraku w ubiegłym roku w listopadzie wraz z trzema innymi, a więc we czwórkę zostali ujęci. Oni byli członkami takiej misji, która miała wnosić pokój, pomoc i tak dalej. I oni zostali zaaresztowani 26 listopada ubiegłego roku i byli w tym ujęciu, w tym aresztowaniu jako zakładnicy 115 dni. I jeden z tych zakładników, 54-letni Amerykanin Tom Fox, został przez tych zakładników zamordowany. I on po powrocie opublikował to na wiosnę tego roku, w tym majowym czy czerwcowym numerze czasopisma baptystycznego World w Londynie. On opisał takie swoje przeżycia. Więc tam nie było łatwo, już sam fakt, że jednego z nich zamordowali i to 54-letniego. On nie pisze, w jaki sposób tam te różne zabiegi dyplomatyczne były, żeby go wyzwolić, ale on pisze o jednej rzeczy, że było im bardzo ciężko i w tym okresie, kiedy im było najtrudniej przez prawie 4 miesiące, to on pisze, niewiele nam pomagały te wzniosłe pieśni uwielbienia śpiewane w zborach naszych. Ale co było dla nas największą pociechą, to słowo o doświadczeniach, słowo o różnych ciężkich przeżyciach. A taki najkosztowniejszy dla nas to był psalm 22. I dlatego ja na tym psalmie chciałbym się troszkę dzisiaj zatrzymać. I on również pisze, że taką pociechą był ten psalm 22, szczególną pociechą, a potem pisze dalej, że pieśni sobie śpiewali, gdzie w centrum zwiastowania, czy centralnym punktem tych pieśni jest krzyż Golgoty. I że to im pomagało przeżyciu w tym trudnym okresie doświadczeń. My żyjemy w wolnym kraju, nie jesteśmy prześladowani, ale możemy sobie wyobrazić, że ta organizacja, jak oni się tam nazywali, Miecze Sprawiedliwości, tych organizacji muzułmańskich, które tam działają, jest więcej, ale byli tacy ludzie, którzy się nie wahali i tego 54-letniego zabili jako pierwszego. No ten był chyba najstarszy, miał 74 lata, czy ma 74 lata, więc jakoś go może oszczędzili, że nie doszedł na kolejkę. Ale chciałbym powiedzieć, w takim trudnym okresie pieśni o Golgocie, o śmierci Pana Jezusa, o dziele odkupienia, o darowanej nam łasce, to jest czymś kosztownym. Dlaczego? Oni nie wiedzieli na pewno, czy oni wyjdą z tej opresji, tak? Ale wiedzieli jedno, że oni są zbawieni dzięki temu, że Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty. I tak szczerze chciałbym powiedzieć, że kiedy ja wielokrotnie już ten psalm czytałem i wierzę, że wyście też ten psalm czytali, i zawsze z tego psalmu mi taki jeden werset tkwił w pamięci. W tym psalmie jest napisane, że szaty moje rozdzielili, o los rzucili moje szaty. I to jest mowa o tym, jak Pan Jezus już był ukrzyżowany, a ci żołnierze z tego plutonu egzekucyjnego, z tego rzymskiego plutonu, oni wiedzieli, że ten, który wisi, ten skazaniec, to jak umrze, to nago, tak jak jest, zostanie wrzucony do tego dołu, który tam był na Golgocie, więc to ubranie już mu nie będzie potrzebne. I tam jest napisane, że oni rzucili losy, bo widzieli, że ta szata była dziana, że nie można ją było dzielić na kawałki. Ja zawsze tak zastanawiam się właśnie nad tym, że tu jest o tym pisane, że o tym podziale tych szat, że to coś mówi o Jezusie i o Jego ukrzyżowaniu. I kiedy tak się zainteresowałem tym psalmem 22, sobie go przeczytałem, chciałbym powiedzieć, że w starym tłumaczeniu, to znaczy Biblii Gdańskiej, tu pisze o tym, że prorok wystawia w osobie Syna Bożego w mękach krzyżowych modlącego się Ojcu i opisuje Jego ufność, te uszczypki nieprzyjacielskie, utrapienia i krzywdy. Taki jest tutaj streszczony ten psalm 22. W innych komentarzach jest nieco inaczej. Ale chciałbym powiedzieć, kiedy tak szczegółowo czytamy ten psalm, to zaraz na początku, w drugim wierszu, my czytamy to, co jest wypowiedziane przez Pana Jezusa, kiedy był już na krzyżu Golgoty. Boże mój, czemuś mnie opuścił? To są słowa, które wołał Pan Jezus do swojego Ojca, gdy był na krzyżu Golgoty. I o tym czytamy w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, o tym czytamy w Ewangelii Marka, w 15 rozdziale. To są słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Gdy my czytamy psalmy Dawida, wiemy, że on ich napisał dosyć dużo, tych psalmów, i te psalmy są pisane w zależności od okoliczności, w jakich się znajdował. My wiemy taki psalm, który jest bardzo taki smutny, tragiczny, kiedy uciekał przed własnym swoim synem Absalomem. My wiemy, że im bardziej był uciśniony Dawid, tym o głębszej treści były te pieśni, te psalmy, te pieśni pisane. My wiemy, jaka jest treść tego psalmu 51, gdzie Dawid pokutuje, bo przyszedł do niego Natan i powiedział mu wyraźnie: tyś zgrzeszył, ty jesteś winien. To on krzyczy, woła do Boga. My wiemy, taka była okoliczność, gdy zgrzeszył. Ale tutaj jest zupełnie, można by powiedzieć, coś innego, że ten psalm ma taki wydźwięk proroczy. Tu jest właśnie to słowo: Boże mój, czemuś mnie opuścił. I gdy czytamy, teraz bym zwrócił uwagę na 7-9 wiersza, ale mia robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają gębę, chwieją głowę, mówiąc: spuścił się na Pana, niechże go wyrwie, niech go wybawi, ponieważ się w nim kocha. Gdy my czytamy i rozważamy te trzy wersety, to od razu zauważamy, że To jest to, co opisane jest w męce Pana Jezusa. Krzyczeli, chodzili koło Niego, śmiali się z Niego, potrząsali głowami. Spuścił się na Boga. Ja tylko może przeczytam to, bo to jest takie, żeby tego nie zmienić. W 27 rozdziale Ewangelii Mateusza jest napisane tak, 39 wiersz i następne. Ci, którzy koło Niego przechodzili, bluźnili Go, chwiejąc głowami swoimi i mówili: Ty, co rozwalasz Kościół, a w trzech dniach budujesz go, ratuj samego siebie, jeśli się Syn Boży stąp z krzyża. Także i przedniejsi kapłani i nauczeni w piśmie i starsi naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, a samego siebie ratować nie może. Jeśli jest król izraelski, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy mu. Ufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli się w nim kocha, boć powiedział: Jestem Synem Bożym. Gdy my czytamy te wersety, to widzimy, jak dokładnie to jest opisane przez Dawida. Dawid żył 10 czy 9 w latach 1100-1050 przed naszą erą, a więc ponad 10 wieków, ponad 1000 lat, zanim to miało miejsce. I on mówi o tym, co pisze ewangelista Łukasz, nie tylko Łukasz, ale i pisze Marek i Mateusz i pisze również Jan. On to wszystko tutaj tak bardzo dokładnie przedstawia. W 14 i do 17 rozdziału są znowu napisane takie, że otworzyły na mnie gębę swoją jako lew ryczący i szarpujący, rozpłynęła się jako woda, a rozstąpiła się wszystkie kości moje. Stało się serce moje jak wosk, stopniało w pośród wnętrzności moich. Wysła jako skorupa moc moja, a język mój przysechł do podniebienia, nawet w prochu śmierci położyłem się. Jeszcze mówi, albowiem psy mnie obskoczyły, gromada złośników obległa mnie, przebodli ręce moje i nogi moje. I tu jest dalszy ciąg znowu powiedziane, te boleści duchowe i cielesny. My wiemy, że prorok Izajasz, który żył mniej więcej 7,5-8 wieku przed nową erą, on w 53 rozdziale też bardzo dokładnie opisał boleści Pana Jezusa, jak co on na krzyżu wycierpiał. I chciałbym powiedzieć, że tu są te wszystkie rzeczy opisane. W 18 w wierszu jest jeszcze napisane: zliczyłbym wszystkie kości moje, lecz oni na mnie patrząc przypatrują mnie się i sycą się moim widokiem. Sycą się moim widokiem, a więc mam satysfakcję z tego strasznego cierpienia, jakie Pan Jezus przechodził. I to mówi psalmista Dawid. I to jest tak nieodłącznie takim proroctwem, które nam wskazuje na zbieżność tego, co było pisane czy 10 wieków wcześniej, czy później. I chciałbym powiedzieć, że hańba, zniewaga i satysfakcja, no innych ratował, niech go teraz ratuje, bo mówił, że jest Synem Bożym. To jest tutaj, to wszystko w tym psalmie zawarte. I w wierszu 17 mówi o przebitych rękach i nogach. I teraz to, co już powiedziałem, gdzie jest napisane: rozdzielili odzienie moje między siebie, a o szaty moje los miotali. To jest taka straszna sytuacja. Ci żołnierze z plutonu egzekucyjnego, tam był ich dowódca, setnik, oni takich wyroków wykonywali bardzo dużo i oni byli bardzo obojętni na to. No umiera, no to trochę potrwa, a my musimy pilnować te jako ci, którzy wykonują tą egzekucję. Oni się nie przejmowali tym, że Jezus jest Zbawiciel, ale oni mówili, ale materialnie co można zyskać. Akurat tydzień temu był U nas w zborze w Cieszynie taki murzyn, brat Denis Grynicz, on jest pastorem zboru w Londynie i on mówił o tym, że no teraz do niego, do zboru też między innymi dosyć dużo Polaków się pojawia, no za pracą są, no i szukają jakichś przy, no, różnych okazji, żeby sobie pomóc. I mówi, oni przyszli nie tu, gdzie on teraz ewangelizuje, ale oni przyszli tam, żeby mieć coś więcej, żeby zdobyć coś materialnego. I on mówił tak, wasze miejsce jest tu w kraju. Mówi tak, tak sam od siebie też nawiązał do tego jednego wersetu, do podziału szat. I chciałbym powiedzieć, że tu jest napisane o podzieleniu tych szat i wszyscy cztery ewangeliści i w Ewangelia Synoptyczne, te trzy Ewangelii, Jan mówi o tym, że podzielili szaty, aby się wypełniło Pismo. Tak jest napisane w Ewangeliach. A więc wszystko to, co było zapowiedziane, to oni tutaj, no, ci, którzy pisali Ewangelii, oni tutaj to potwierdzili. I chciałbym powiedzieć, że w wierszu 7 jeszcze jest takie jedno miejsce, gdzie prorok pisze, ale mia robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa. I gdy ja się tak na to patrzę w księdze Izajasza proroka w 52 rozdziale, jest takie miejsce, 52 rozdział proroka Izajasza, tam jest powiedziane w 14 wierszu jest powiedziane tak. Jako wiele ich zdumiewa się nad nim, że przemierzła jest nad innych ludzi osoba jego, a kształt jego nad synów ludzkich. Przemierzła, ohydniejsza osoba nad wszystkich ludzi. A więc taki wzgardzony, taki jak grobak, którego my wiemy, że jak grobaka nadepnie, to on od razu jest zmiażdżony i nie żyje. Jako coś takiego obrzydliwego, coś obmierzłego, to już prorok Izajasz o tym mówi. I to wszystko tutaj psalmista wymienia. I gdy my na to tak popatrzymy, na ten szyderczy śmiech, na te urągające słowa, na to potrząsanie głową innych ratował, to mówi to nam o zachowaniu tego tłumu, który otaczał krzyż Golgoty, którzy się przyglądali, którzy się śmiali, którzy urągali, a wśród nich byli i kapłani. I to wszystko nam potwierdzają te opisy, które są zawarte w Ewangelii. A więc szyderczy śmiech, te urąganie i to potrząsanie głową. To jest wszystko tu opisane. I teraz chciałbym, kiedy my już może tak troszeczkę, bo ja nie czytam całego tego psalmu, bo on jest bardzo długi i jest do niego dużo wyjaśnień, ale chciałbym powiedzieć, że możemy zauważyć, że szyderstwo, hańba, zniewaga i urąganie, boleści duchowe i cielesne i rzucanie losów przy podziale szat mówią nam bardzo wyraźnie o proroczym charakterze tego psalmu i mówił nam o tym, jak bardzo wyraźnie było już zapowiedziane ukrzyżowanie Pana Jezusa. My wiemy, że król Dawid był pasterzem owiec. On napisał ten piękny psalm 23. On był wojownikiem, on był muzykiem, on był śpiewakiem, on był królem, ale przy tym był i prorokiem. I tu jest takie wspaniałe proroctwo, które nam pokazuje, że to dzieło odkupienia było dużo, dużo wcześniej przygotowane. Chciałbym powiedzieć, że Izajasz w 53 rozdziale to wszystko tak bardzo dokładnie opisuje tą śmierć. Pisze o tym wszystkim, o tych winach, które on wziął na siebie. I chciałbym powiedzieć, że tu jest jeszcze taki jeden werset, który też mówi w 53 rozdziale, który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego. To jest taki bardzo ciekawy werset, który również ma ścisły związek z tym, co opisują Ewangelie. Zgodnie z tym prawem, jakie obowiązywało za czasów Pana Jezusa, tego prawa rzymskiego, tam na Golgocie, gdzie wykonywano te wyroki na bieżąco, to były dwa otwarte groby. I można sobie wyobrazić, że w tych otwartych grobach ci skazańcy, ciała tych skazańców, no, ulegały rozkładowi. Można sobie wyobrazić, jaki tam był fetor, jaki był straszny smród. I tam jeszcze było, według tego ówczesnego prawa, tam były dwa groby otwarte. W jednym grobie to byli ci, którzy byli ukamionowani i uduszeni. Za czasów Pana Jezusa stosowano taką egzekucję, a więc śmierć przez uduszenie polegała na tym, to pisze o tym autor listu do Hebrajczyków też, że obszywano w mokre skóry człowieka w takiej pozycji. To musiało przylegać dokładnie do ciała i potem wystawiano, tylko do tyle był obszyty w takiej pozycji i takie ciało wystawiano potem na ostre słońce, jakie tam jest, i ta skóra, to futro, to wysychało, kurczyło się i człowiek w strasznych boleściach kończył życie. I jeden grób otwarty był dla tych, którzy byli uduszeni i ukamionowani. A drugi grób był dla tych, którzy byli powieszeni i którzy byli ukrzyżowani. A więc ci skazańcy nie byli godni jakiegoś normalnego pochówku. I my wiemy w proroctwach, i Pan Jezus mówił o tym, że będzie ukrzyżowany, on mówił o swojej śmierci, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ale tu jest powiedziane, że było przewidziane, żeby go wrzucić do tego otwartego grobu. Tak tu jest powiedziane w proroctwie. Ale Pan, który wykonuje swoje dzieło dokładnie, tak jak mówią proroctwa, przewidział, że taki mąż Boży, potajemny uczeń, do pewnego czasu potajemny uczeń Jezusa, który był Józef z Arymatii, o nim jest powiedziane, że to był mąż zacny, wierzący. O nim jest również powiedziane, że jako członek tej Rady Żydowskiej on nie zgadzał się ze śmiercią Pana Jezusa. I kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, a było wiadomo, że tych wiszących na krzyżu dobiją, żeby te ciała nie wisiały w sabat, on chciał mu urządzić pogrzeb i na to przewidział nawet swój grób wykuty w skale. Ale on tego nie mógł wziąć, tego ciała Pana Jezusa po śmierci, bo to przepisy zabraniały. I my czytamy w Ewangeliach, że Józef śmiało poszedł do Piłata, prosząc o ciało Jezusowe. Dlaczego? Dlatego, że ten, który ferował ten wyrok śmierci, on miał prawo wydać jako jedyny zezwolenie na taki godny pochówek. I my czytamy w jednej Ewangelii, to jest we wszystkich Ewangeliach wymienione, ale chciałbym powiedzieć, że jest napisane, że Józef poszedł śmiało do Piłata, prosząc o ciało Jezusowe. I my czytamy również i o tym, że Piłat polecił sprawdzić, to już umarł. Był zdziwiony, że tak krótko, a już umarł, bo ci skazańcy wisieli dłużej i śmierć przez ukrzyżowanie to nie następowała zaraz, ale to trwało dosyć długo. I jest Józef Flawiusz opisuje różne historie krzyżowań i opisuje również taką historię, kiedy 70 buntowników żydowskich, którzy sprzeciwili się tym Rzymianom, nie chcieli płacić podatków i tak dalej, oni bunt w Jerozolimie taki wstrzeli i ich 70 zostało ukrzyżowanych na wzdłuż drogi do Jerozolimy. I tam jest opisane, to Józef Flawiusz opisuje jedni, czyli 3 dni, 5 dni, a dwóch zniszczyło nawet 9 dni. I to zależało od tego, ta straszna egzekucja to jeszcze miała takie swoje wymiary okrucieństwa, a więc, że na krzyżu, tam na tym drzewcu, gdzie byli krzyżowani, to był wbity taki kołek. Jeśli ten skazaniec mógł swoim kroczem opierać się o ten kołek, mógł oddychać. I dlatego mógł w tych strasznych męczarniach długo żyć. Natomiast my wiemy, że Pan Jezus zawisł między niebem i ziemią. On nie miał tego kołka. No, to są już takie, tylko historie dodam, bo włoscy lekarze na ten temat się bardzo wypowiadali, bo my wiemy, kiedy ten żołnierz uderzył w bok włócznią, że wyszła krew i woda. I tam jest takie badania, czytałem o tym różnych takich w literaturze, która się tym zajmuje, że Pan Jezus, dlatego że on wisiał, on się w ogóle nie opierał, że pęka wtedy tam osierdzie i tak dalej, i to powoduje, że hemoglobina, to te czerwone ciałka oddzielają się od osocza i dlatego jest wypłynęła woda i krew. To są takie badania tych lekarzy włoskich, którzy to opisują. Ja się na tym nie znam, tylko wspominam, bo wypełniło się bardzo dokładnie pismo. I żeby mógł Pan Jezus być pogrzebany, żeby mógł być ułożony w grobie i żeby mogło dojść nawet do tego, że ten grób został zapieczętowany pieczęcią rzymską, to wszystko musiało się wypełnić zgodnie z Bożym Słowem. I wiemy jeszcze jedno też, to już jest 6 wieków, przed tym wydarzeniem prorok Zachariasz pisze o tym w 11 rozdziale, że została kupiona ziemia od Rola Gancarza z przeznaczeniem na cmentarz. To były pieniądze, które rzucił pod nogi kapłanów Judasz. My wiemy, że Judasz wyznał, wydałem krew niewinną i rzucił te pieniądze i kapłani znów powiedzieli, aby się wypełniło pismo, kupili rolę garncarza. A więc możemy zauważyć, że wszystko to, co jest związane z dziełem odkupienia dokonanym na krzyżu Golgoty, to wszystko było od dawna przepowiedziane. I chciałbym jeszcze na moment, to najstarsze i pierwsze proroctwo, czy pierwsza obietnica o odkupieniu, ona została wypowiedziana przez samego Pana, przez samego Boga. Kiedy Pan Bóg osądził i wypędził z raju Adama i Ewę, to w 3 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej jest powiedziane w 15 wierszu, nieprzyjaźń też położy między tobą i między niewiastą i między nasieniem twoim i między nasieniem jej. To potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę. My wiemy, że to potarcie w piętę to było bardzo bolesne i o tym pisze męka, gdy rozważamy mękę Pana Jezusa. Natomiast potarcie głowy to znaczy starta ta głowa węża. I teraz już na zakończenie chciałbym jeszcze tylko przeczytać takie miejsce Słowa Bożego, które mówi nam bardzo o tej całej historii, a o czym mówi apostoł Piotr w pierwszym kazaniu w dzień 50. W 2 rozdziale Dziejów Apostolskich jest powiedziane takie słowa. To jest przemówienie Piotra przed tłumem, który był w dzień 50 zgromadzony w ten dzień Pięćdziesiątnicy Święta Dziękczynienia. Apostoł Piotr mówi tak, 29 wiersz i następne. Mężowie bracia, mogę bezpiecznie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i jest pogrzebiony, a grób jego jest u nas aż do dnia dzisiejszego. Będąc wtedy prorokiem i wiedząc, że mu się Bóg obowiązał przysięgą, iż owocu biodr jego według ciała miał zbudzić Chrystusa, a posadzić go na stolicy jego, to przeglądając powiedział o zmartwychwstaniu Chrystusa, iż nie została dusza jego w piekle, ani ciało jego widziało skażenia. Tego Jezusa zbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. I tu jest to takie wyjaśnienie do tego psalmu 22. Jest powiedziane, będąc wtedy prorokiem i wiedząc, co mu Bóg obiecał. On w proroczy sposób przedstawił to. I gdy my chcielibyśmy coś kwestionować, to możemy sobie powiedzieć, że uważnie czytając Biblię, porównując te wydarzenia i te proroctwa, że to się wszystko wypełniło co do joty. I to nas utwierdza w tym, że kiedy Pan Jezus był na krzyżu Golgoty, kiedy On powiedział te znamienne słowa, wykonało się. To On, kiedy te słowa powiedział, to my wiemy, że ta zasłona, która oddzielała w świątyni miejsce święte od Najświętszego, że ona na oczach wszystkich ludzi, którzy tam byli zgromadzeni i w świątyni, i na dziedzińcu, wszyscy zobaczyli, że ona od góry do dołu się rozerwała. I my wiemy, że do tego miejsca Najświętszego nikt nie zaglądał, tylko raz w roku najwyższy kapłan. Po oczyszczeniu, po tym wszystkim, co musiało być zrobione, żeby on mógł wejść tam, żeby spotkać się z żywym Bogiem raz na rok. I my wiemy, jakie to było, że tak powiem, ryzyko, że wszyscy wiedzieli, a nóż by nie był dokładnie oczyszczony, a jakby tam padł nieżywy, to kto tam wejdzie, żeby go wyciągnąć? I my wiemy, że ten najwyższy kapłan na tym odzieniu, które miał, to u dołu było takie obramowanie, dzwoneczek, granatowe jabłko i dzwoneczek. Jak on się ruszał, to wszyscy słyszeli, aha, żyje. A w kronikach żydowskich pisze, bo mnie to tak bardzo interesowało, no ale jakby się tam przewrócił, bo no, kto by tam wszedł? Jest pokazany nawet, że za prawą nogę w kostce miał przywiązany taką linę, taki powróz, ten najwyższy kapłan, który wchodził do miejsca Najświętszego. A teraz my, któryśmy przyjęli wiarą, że Pan Jezus umarł za nas, ale umarł za mnie, to mamy teraz wolny przystęp do takiego Ojca. I tym samym rozpoczął się, tak jak apostoł Piotr tutaj mówi, ten nowy okres, okres żywego Kościoła. A kto należy do tego żywego Kościoła? Ten, który narodził się na nowo. I ten, który narodził się na nowo, może i teraz brać udział tej pamiątce i przypominać to. A chciałbym powiedzieć, to nas do czegoś zobowiązuje. Mamy przypominać i o tym mówić. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.